Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry Państwu. Gościa nie trzeba przedstawiać, wystarczy powiedzieć Leszek Balcerowicz.
Dziękuję bardzo.
Dzień dobry. Skończył się płaskowyż, panie profesorze. Teraz inflacja będzie już tylko spadać. To te fantastyczne wieści przedstawił wczoraj Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego.
Znaczy to, że będzie spadać, to było wiadomo według niezależnych sondaży, natomiast ona ciągle będzie znacznie wyższa niż w krajach Europy Zachodniej. A przypomnę, że w 2018 roku mieliśmy inflację poniżej 2% i w Polsce ona była niższa.
No ale słyszy pan profesora Glapińskiego. Jak pan chce protestować, to niech pan idzie pod ambasadę rosyjską, a jeśli pan wierzy, że wirus jest z Chin, to również pod chińską. Tam trzeba protestować, to przez nich.
No, to można powiedzieć, że to należy do państwa PiS, czyli retoryki PiS. W związku z tym mamy tutaj celowy dobór ludzi chyba na przez Kaczyńskiego na ważne stanowiska.
Ale faktem jest, że inflacja wszędzie na świecie jest dużo wyższa niż przed pandemią, niż przed wojną.
Liczą się różnice, a nie to, bo można powiedzieć, że na przykład Szwajcarii jest 2,5, też jest wyższa. Dobra, a w Stanach Zjednoczonych jest teraz około 5, a w Polsce mamy prawie 15. I przy czym coś jest istotne, że u nas wzrosła wtedy, kiedy na Zachodzie nie wzrosła.
No tak, tylko profesorze, ci, którzy popierają prezesa Glapińskiego, powiedzą panu tak, bo u nas największe, najważniejsza w koszyku inflacyjnym jest żywność, a żywność najbardziej wzrosła. A na bogatym Zachodzie ludzie, nie wiem, może mniej jedzą, albo więcej wydają na inne rzeczy, więc tam ta inflacja jest badana inaczej.
To nie jest najistotniejsza przyczyna tych różnic inflacji. Może istotniejsze jest to, że my doświadczyliśmy większego wstrząsu zewnętrznego w związku z agresją Rosji na Ukrainę, ale nie da się tego zwalić na Putina. To, że inflacja w Polsce wzrosła do poziomu znacznie wyższego niż na Zachodzie.
Ale za to zawsze, wie pan, tak jest ze statystyką, że zawsze można znaleźć coś, co pańską, ale można też co dowody na tezę Glapińskiego znaleźć. No i on pokazuje dane, w których wynika, że proszę, na Węgrzech wyższa inflacja, w Estonii wyższa inflacja, na Litwie wyższa inflacja. No to dlaczego pan nie porównuje nas z nimi, a porównuje ze Szwajcarią?
Nie tylko ze Szwajcarią, bo powiedziałem o całej strefie euro, a to już jest dużo większy agregat. Małe kraje, to o tym wiemy, ten zewnętrzny wpływ proinflacyjny jest znacznie większy niż w dużych krajach i to duże mnie w znacznym stopniu tłumaczy, dlaczego właśnie na Litwie czy w Estonii inflacja rzeczywiście jest wysoka, ale my jesteśmy sporym krajem, a nie małym krajem. A co do Węgier, bardzo proste. To jest ten sam obóz, co pisowski.
Dobrze, panie profesorze, inflacja będzie spadać?
Będzie spadać, natomiast problem polega na tym, że wedle samego NBP-u ona będzie spadać, ale wolno i że będzie utrzymywać się bez zmiany polityki monetarnej na poziomie kilka razy wyższym niż cel inflacyjny. Przypomnę, to jest 2,5%.
Profesorze, jeszcze jedno pytanie w tej sprawie i to ostatnie. A czy byłby pan w stanie powiedzieć cokolwiek dobrego o polityce Adama Glapińskiego, o polityce Prawa i Sprawiedliwości, mówię oczywiście o polityce gospodarczej. Cokolwiek dobrego, bo to, że pan jest...
Ja od razu powiem, jakie są kryteria. Kryteria to jest stabilność gospodarcza. Stabilność gospodarczą wchodzi, po pierwsze, jaki jest stan budżetu i to jest się pogorszyło, dlatego że wydatki wzrosły. Głównie socjalne, deficyt wzrósł i płacimy więcej za zaciągane długi, więc to trudno na podstawie merytorycznych kryteriów mieć dobrą opinię. Po drugie, rola polityków w gospodarce wzrosła. Wskutek nacjonalizacji rząd pisowski jest pierwszym rządem, który nas cofa do PRL-u. A po drugie, to jest i związane z pierwszym, to jest niekompetentne decyzje personalne.
Mówi pan o
Obajtek. No nie miałby, nie przypominam sobie kogoś podobnego do Obajtka w czasie poprzednich rządów.
Mówi pan o nacjonalizacji. Gdyby to od pana zależało? Gdyby pan udzielał rad opozycji, to co by im pan powiedział, że na przykład trzeba sprzedać Orlen, KGHM?
Sprzedać to zawsze źle brzmi, ale powiedziałbym tak, odpolitycznić. Ale w gruncie rzeczy własność państwowa to jest władza polityków i ludzie wiedzą i mają rację, że im więcej władzy polityków, tym gorzej. A jak jest też duże stężenie tej władzy, to mamy socjalizm.
Ale profesorze, no to jak odpolitycznić?
Bardzo proste, akcjonariat obywatelski. Ludziom da się wytłumaczyć, zresztą większości nie potrzeba tłumaczyć, że jeśli władza ostatecznie spoczywa w rękach polityków, to dla nich jest źle.
Znaczy akcjonariat obywatelski? Dostałbym, tak jak kiedyś były te świadectwa udziałowe, program powszechny
prywatyzacji. Różne formy, ale żeby nie używać strasznego słowa prywatyzacja.
Pan się boi koniec świata, już został nie, tylko Ryszard Petru, który się nie boi.
Nie, momencie. To nie chodzi o strach czy nie strach. Trzeba się liczyć z wydźwiękiem emocjonalnym słów. Tym się od razu zajmuję. W związku z tym wiedziałem, że słowo prywatyzacja kojarzy się emocjonalnie źle, chociaż ludzie nie lubią socjalizmu. W związku z tym trzeba unikać wywołania negatywnych emocji, a jednocześnie reformować kraj.
To bez wywoływania negatywnych emocji. Pytam poważnie. Czy należałoby sprywatyzować, no, jakkolwiek to brzmi...
No dobrze, niech będzie. Tak.
Czy należałoby sprywatyzować Orlen, KGHM, LOT i tym podobne firmy?
No to odpowiem pytaniem i zaraz odpowiem wprost. A dlaczego mają pozostawać pod kontrolą polityków? Bo to jest własność państwa. Oczywiście, że trzeba wyprowadzić im ważniejsza jakaś część gospodarki, tym groźniejszy dla tej części władza polityków.
Sprywatyzować czy nie?
Tak, oczywiście.
Panie profesorze, a co na przykład z firmami zbrojeniowymi? Co z portami?
A proszę pana, a czy w Stanach Zjednoczonych, które mają najsilniejszy sektor zbrojeniowy, to państwo jest właścicielem? No nie.
Nie.
No dobrze, to jest odpowiedź.
Czyli też
Oczywiście.
No dobrze, to wtedy rzeczywiście będzie to odpolitycznione, bo to właściciel, jak rozumiem. A panie profesorze, to dobrze, wybiera się pan na wybory?
Oczywiście.
A już
wybieram się też na marsz 4 czerwca.
Marsz 4 czerwca wcześniej, ale wybory nieco później, a już pan wie, na kogo będzie głosował?
No na pewno będę głosował na opozycję, ale deklaruje się publicznie, jak już będzie bliżej wyborów, na kogo.
Kuba Wojewódzki, równie znany jak pan, powiedziałbym, choć może z nieco innej działalności.
No trochę się innymi rzeczami zajmujemy, to prawda.
Troszeczkę. Natomiast Kuba Wojewódzki wczoraj to było znane, ale powiedział, że gdyby miał do wyboru partię Razem i Konfederację, to zdecydowanie wybrałby Konfederację. Pan też mówił, że Donald Tusk nie powinien straszyć Konfederacją.
Tak, dlatego że zamiast straszyć, to też mogę się prawie zacytować, że zamiast straszyć tym, że rośnie Konfederacji, to powiedziałem, żeby się zastanowić, dlaczego rośnie. Nie? Jeżeli, jak wtedy jeszcze było, bardzo trudno było znaleźć istotne różnice co do programu gospodarczego PO i PiS-u, no to naturalne miejsce pojawiło się dla kogoś, kto opowiadał się przynajmniej w części za uwolnieniem gospodarki spod wpływu polityków.
Że jakby pan miał do wyboru partię Razem i Konfederację, to kogo by pan wybrał?
To musiałbym zobaczyć, natomiast może... Nie, ja nie unikam wypowiedzi, proszę pana. Po pierwsze, Konfederacja jest konglomeratem różnych osób. Także w związku z tym trzeba by się przyjrzeć, czy z tego konglomeratu powstaje coś jednolitego i o charakterze wolnościowym.
Ja tego bym zależniał.
No, wypowiadałem się co. Ja staram się nie oceniać ludzi, staram się oceniać, co oni proponują i mówią. Na przykład odniosłem się pozytywnie do niektórych wypowiedzi Mencena.
RMF24, interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy. Będę pytał o politykę i będzie też pytanie o Stanach, ale to będzie pytanie całkiem polityczne. Zostańcie państwo z nami, a z koczem RMF-u życzymy po prostu miłego, słonecznego weekendu i zjazdu z Płaskowyżu. Panie profesorze, zanim o Stanach, pytanie. Pan by o sobie nadal powiedział, że pan jest liberałem?
W klasycznym sensie jestem klasycznym liberałem.
Klasycznym.
Bo są tacy liberałowie, którzy w gruncie rzeczy nie odbiegają tego klasycznego wzorca. Klasyczny liberał to jest zwolennik jak najszerszej wolności, w tym gospodarczej i w związku z tym odpowiednio zawężonej roli państwa, czyli polityków.
Klasyczny liberał nie jest w dzisiejszej Polsce mocno rozczarowany w takim razie? No bo polityków przyznających się do liberalizmu w zasadzie pan nie znajdzie.
O nie, no można to od czasu do czasu znaleźć. Niektórzy nawet...
Oprócz Mentzena, kto jeszcze?
No wspomniał pan Ryszarda Petru. Ja
ale
Ryszard
Petru teraz nie jest w polityce, jest na jej uboczu.
Jest w polityce, może w szerszym sensie tego słowa, że stara się wpływać na opinię publiczną. Przy czym niekoniecznie ktoś musi sobie nadawać etykietkę liberała. Wystarczy, że jest za tym, żeby ograniczyć wpływ polityków na gospodarkę.
Ale chyba, że polityk mówi, że on chce ograniczać wpływ polityków, to brzmi to tak umiarkowanie wiarygodnie.
Nie, to znaczy, to zależy jaki polityk. A nawet bardzo dobrze, jeżeli etatysta powie, myliłem się. Trzeba ograniczyć wpływ polityki i polityków na gospodarkę.
A czy się kiedykolwiek mylił?
No ja uważam, że trzeba było, jeżeli tylko było możliwe, jeszcze szybciej odpolityczniać gospodarkę.
Jeszcze więcej prywatyzować. Ja pytam zupełnie poważnie, powolne... czy nie ma pan takiego poczucia po latach, że coś zrobiłby pan inaczej?
Jeżeli chodzi o kierunek, to nie. Dlatego, no co? Byliśmy krajem bankrutem. Mieliśmy, więc oczywiste było, że trzeba ograniczać dług zagraniczny. Żeby ograniczyć dług zagraniczny, zredukować we własnym zresztą interesie. Trzeba było jak najszybciej odchodzić
od
tej,
tej gospodarki. Balcerowicz niczego się nie nauczył.
No to on... co ja mam do tego powiedzieć? No, ale bardzo dużo się nauczyłem, jeżeli chodzi, bo cały czas, również wtedy, kiedy byłem w rządzie, starałem się dziś sam i dzięki swoim dobrym współpracownikom wiedzieć, a co zrobić z systemem emerytalnym. Stąd na przykład reforma OFE, która zresztą była wspólna reforma z ówczesnym AWS-em w końcu lat 90.
Reforma OFE, no to pan powinien w takim razie Donalda Tuska chcieć zamordować, przegryźć mu tchawicę, bo to on ostatecznie zrobił to OFE.
No to przecież ja byłem zdecydowanie przeciwny i była cała kampania, w której uczestniczyłem, pokazująca, że to jest krok wstecz i że to jest akat na reformie. To zresztą był taki pierwszy etap naszego rozejścia się w sprawach programowych.
A tak a propos, pan dostaje emeryturę, prawda?
Ale pracuję.
Wiem, że pan pracuje. Pytam, ile dostaje pan emeryturę, jeśli mogę spytać?
To mnie pan zaskoczy, szczerze mówiąc.
Co, człowiek tak zamożny,
nie dlatego,
nie
że ukrywam, ale no, dobrych parę tysięcy złotych.
Dobrych parę, to znaczy...
Tak, ale no, ale się nie posuniemy.
Dobrze, panie profesorze, zupełnie poważnie chcę wrócić do pytania, czy pan nie jest rozczarowany, bo jak ja widzę, no pan mówi tak, będę głosował na opozycję. Na tej opozycji ma pan do wyboru w tej chwili albo PSL z Hołownią, albo Lewicę. Nie wydaje mi się, żeby pan chciał głosować na Adriana Zandberga w Warszawie. Albo Koalicję Obywatelską. No i wszyscy spodziewają się, że pan wesprze Koalicję Obywatelską. No to...
Okej, no proszę, powiedziałem. Powiem później, natomiast proszę Państwa, jest kolosalna różnica między opozycją a PiS-em w dwóch zasadniczych sferach. Po pierwsze, praworządność. PiS jest pierwszą partią, która zaatakowała praworządność, to znaczy upartyjnienie prokuratury, niezależność sądów. I to jest niesłychane z punktu widzenia standardów dobrego państwa. Po drugie, stosunek do Unii Europejskiej. Traktowanie jako zła konia. Po trzecie, w polityce od polityków nie oczekujemy, żeby byli wzorcami moralności, ale zapisy nastąpiły degradacją. Taka skala kłamstwa, jaką oni zaprezentują, nie była moim zdaniem obecna wcześniej. To są trzy niegospodarcze powody, dla których nie można głosować na partię Kaczyńskiego.
Z całym szacunkiem wolałbym skupić się na gospodarce. Nie dlatego, że się z panem nie zgadzam, czy zgadzam, tylko dlatego, że ciekawi mnie właśnie ten poziom pańskiej akceptacji dla pomysłów opozycji. No jak ja słyszę te pomysły opozycji, to myślę sobie, że pan nie może się czuć jakoś tak specjalnie dopieszczony. No profesorze, czy mieszkanie jest dla pana towarem, czy jest prawem?
Jeżeli ktoś przez prawo rozumie, że państwo ma finansować mieszkania i rozdawać, to oczywiście tego sformułowania jest czysto socjalistyczne.
Donald Tusk mówi, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem.
No, do tego się odniosłem krytycznie, bo to moim zdaniem jest zresztą nieskuteczna próba pozyskiwania nie swoich wyborców.
Mówi pan, że Donald Tusk chce odebrać wyborców PiS-owi obietnicami socjalnymi?
Jeżeli nie wiem, czy PiS-owi, czy Lewicy, natomiast znam wyniki badań, które pokazują, że ogromna większość wyborców jest przeciwna PiS-owi, w związku z tym przynajmniej niektórzy są przeciwni temu socjalistycznemu odchyleniu. Zachęcałbym wobec tego polityków opozycji, żeby poznali własny elektorat.
Myśli pan, że elektorat jest bardziej liberalny niż politycy?
Jest mniej socjalistyczny, na pewno, ale przede wszystkim trzeba znać wyniki sondaży. Śledzić i
pan mówi o sondażach. Nie, pan mi dzisiaj wbije nóż w serce. Ja spodziewałem się, że pan przyjdzie tutaj i powie, ja mam takie poglądy i z furda sondaże, mnie nie interesują sondaże, jestem Leszek Balcerowicz. Mówię, co myślę.
No jeżeli ktoś stara się wpływać na opinię publiczną, niekoniecznie zgadzając się ze wszystkimi, no to musi wiedzieć, jakie jest jej odbicie w sondażach. Ja to regularnie śledzę. Nie po to, żeby pójść z prądem zawsze, tylko powiedzieć, z czym mamy do czynienia, z jakimi prądami i dobierać przekaz. Profesorze, ale co do kierunku, on nie zależy od sondaży.
Przyjdzie do pana polityk opozycji i mówi, profesorze, co robić? Jak rządzić? Albo najpierw, jak wygrać wybory? Pan mówi, posłuchajcie wyborców. A ja zadam inne pytanie w takim razie. Czy można kłamać w kampanii wyborczej?
No, uważam, że nie. W każdym razie, tak się przypominam, jak ja uczestniczyłem w polityce wyborczej,
był pan liderem,
to nie
partii.
Przypominam sobie, żebym uciekał się do kłamstw. Wygrywałem wybory. Wygrałem wybory na Śląsku Daku, no oczywiście ten w 1997
roku. Wszyscy pamiętam największy wynik osobisty w terenie okręgu katolickim.
I nie sądzę, żeby polskie społeczeństwo bardzo się zmieniło pod względem głównych poglądów.
Czyli pan uważa, że nie wolno kłamać. No dobrze, a wyobraża pan sobie, że przyjdzie jakiś polityk opozycji i powie, należy na przykład zlikwidować 500+.
A pan mówi o czymś innym. Pan mówi o tym, czy mówimy całą prawdę. Czy ujawniamy, to nie jest to samo, co kłamstwo.
Czyli uważa pan, że nie należy mówić do końca prawdy?
Tu trzeba by brać pod uwagę to, na ile dana wypowiedź może być zdeformowana przez opozycję. To brałbym to pod uwagę, natomiast zdecydowanie jestem przeciw. Mogę powiedzieć o sobie.
Tak.
No, ja nie stosowałem systematycznego kłamstwa i wydaje mi się, że
Ale pan to odróżnił. Nie będziemy kłamać, ale nie będziemy mówić całej prawdy, tak?
Jeżeli dana wypowiedź mogła być jaskrawo nadużyta, zdeformowana przez przeciwników politycznych i w efekcie mogłaby osłabiać szansę dobrego programu.
To znaczy, że na przykład politycy opozycji nie powinni mówić, jeżeli chcieliby zlikwidować na przykład 500+, to nie powinni by tego mówić?
Przede wszystkim nie w takich kategoriach w ogóle trzeba się...
To jest ważne.
Ale panu powiem, dlaczego... Na czym polega pana błąd?
Tak.
Dobrze.
Chętnie przyjmę.
Polega na tym, że pan niby, tak jak politycy zresztą, nie przedstawia ludzi, stawia ludzi przed wyborem. A wybór jest taki, a tak trzeba robić. Proszę państwa, na 500+ idzie, ile pamiętam, 40 miliardów złotych.
Tak.
Czy chcecie, żeby te 40 miliardów złotych sprawia, że mamy coraz większy dług, coraz większe odsetki i brakuje nam na przykład na płacę nauczycieli? Za czym się opowiadacie? Uczciwy, kompetentny polityk stawia dobrą diagnozę i stawia ludzi przed wyborem.
A wiem, że ludzie usłyszą to tak. Wolelibyście dać pieniądze nauczycielom, czy zatrzymać dla siebie po 500 na dziecko?
A pan się ucieka do karykatury, ale to jest
nie,
tak łatwe.
Nie do karykatury. Obawiam się, że tak zostałoby przedstawione przez wielu pańskich oponentów.
No ale co z tego? No jak to się ma do tego, co staram się powiedzieć, żeby nie pytać tak, jak pan próbował zachować 500+, czy nie zachować,
ale
bo
to jest
nie
pokazuje.
Nie,
to jest, ważne, dlatego,
to jest
że...
złe sformułowane pytanie,
dobrze.
Dlatego że
nie
ono implicite sugeruje, że to jest niekosztowne. Natomiast każda obietnica polityków kosztuje i trzeba pokazać koszty.
Ja nie mówię, że 500+ jest niekosztowny. Ten bezkosztowny prezent kosztuje ponad 40 miliardów.
Właśnie. No to trzeba pokazywać.
To powiedzmy.
I pokazywać co i za coś.
Dobrze, ale profesorze, polityk staje ostatecznie przed wyborem. Na przykład, kiedy jest głosowanie, to on po prostu ma do wyboru. Jest za czy przeciw ustawie. No może się wstrzymać, ale to nie jest żadna decyzja. Dlatego ja pytam, jakby pan miał radzić opozycji po wyborach, bo teraz tego nie zrobi, a poza tym przyznawać się głupio, to po wyborach należałoby zrewidować programy społeczne, te 500+, te 13 emerytury.
Proszę pana, już w tej chwili wiadomo, że mamy narastający kryzys fiskalny. To znaczy, że mamy nie tylko zwiększone podatki, one nie rosły, ale jednocześnie mimo wszystko wskutek jeszcze bardziej zwiększonych wydatków mamy rosnący deficyt i rosnące koszty obsługi deficytu.
Obawiam się, że 500+ się od pana niczego nie dowiem.
Ktokolwiek będzie rządził, nie uniknie problemów. i nie ucieknie od tych problemów i w związku z tym, bo rzeczywistość go będzie rozliczać.
Dobrze. W tej sprawie rzeczywiście Leszek Balcerowicz zachowuje się wedle swojej rady. Lepiej nic nie mówić, bo jeszcze ludzie...
Ale o co panu chodzi? Bo szczerze mówiąc, nie o co panu chodzi.
Zadałem pytanie na przykład, no jakiej rady udzieliłby pan politykom opozycji w sprawie 500+. Czy zachować ten program?
Nie, to ja panu odpowiedziałem, tylko odpowiedź się panu nie podoba.
Nie, bo ja
trzeba przedstawić wybór.
Nie,
no to jeszcze raz. Trzeba, jak pan się koncentruje na tym, zachować czy nie zachować, to każdy bez zastanowienia, no oczywiście, że zachować.
Nie, ja tego nie
jak
mówię.
Pan to ja nie mówię, że pan mówi, tylko jak w pana pytaniu jest
jest, nie, bo polityk nie będzie od przedstawiania wyborów. Polityk jest od podejmowania decyzji.
Nie. To pan ma jakąś osobliwą wizję polityków.
Naprawdę?
Po pierwsze, oni są różni, ale właśnie porządna, uczciwa polityka, która jest możliwa, polega na tym, że przedstawieni ludźmi właśnie wyborów, szczególnie w finansach publicznych.
Idzie pan do rządu, no nie pan, tylko dobrze, idzie ktoś do rządu, polityk opozycji, obejmuje władzę. On musi mieć jakiś program. I on może ten program przedstawić wyborcom i powiedzieć mu właśnie tak, jak pan mówi. Mamy do wyboru albo zachować 500+, albo te pieniądze przeznaczyć na coś innego. My wybieramy coś innego. To jest jakaś decyzja. No. Ja pana pytam, jaką decyzję by im pan suflował?
Zdecydowanie ograniczenie wydatków typu 500+, które idą niezależnie do ludzi, niezależnie od poziomu dochodów. A decyzje muszą być, rozumne decyzje są podejmowane na podstawie diagnozy. A diagnoza jest i będzie taka, że będziemy mieli rosnący problem finansów publicznych. Nie będą obniżane, nie obniżą się same koszty zaciągania długów i w związku z tym to wyboru będzie. Albo podwyższamy dalej podatki, albo obniżamy niektóre
wydatki. PiS obniżył te podatki. 12% to mniej niż było.
No
niż
nie, proszę pana, nie tak. Patrzymy łącznie na podatki.
Ja
i jak łącznie patrzymy na podatki, to widzimy, że PiS podwyższy ciężary podatkowe.
Profesorze, teraz musimy się pożegnać ze słuchaczami RMF24, to radio internetowe. My się stąd nie ruszamy, bo dokończymy tę rozmowę. Jesteśmy cały czas w interi.pl, w naszych mediach społecznościowych i teraz padnie to pytanie, które obiecałem, o Sanach. Teraz ono zaraz padnie. Słuchaczom RMF24 serdecznie dziękujemy. Mówiłem, że pytanie o Sanach.
O czym?
Sanach. Słyszał pan o takiej damie? Nie słyszał pan. To jest, proszę pana, piosenkarka. Bardzo niesłychanie wręcz popularna.
Mój Boże, jak jestem zacofany.
Troszeczkę, powiedziałbym właśnie. Tak. Ja rozumiem, że pan ostatnie nowości muzyczne, to, które pan zna, to Moniuszko.
Chopin.
No dobrze, to czasy pańskiej młodości, a teraz są trochę inne jakości. Sanach jest piosenkarką, najpopularniejszą na Spotify'u na przykład. Co to Spotify, to pan wie, czy nie do końca?
Mniej więcej, no dobrze. Dobrze, ale
do meritum. Nie, bo Sanach nagrała piosenkę i ta piosenka zaczyna się Marlboro palić chciał. No i radio lokalne postanowiło nie puszczać tej piosenki, dlatego że tam pada to złowrogie słowo Marlboro. Marlboro, jak wiadomo, jest papierosem. No i radio uznało, że jest to reklama papierosów, a reklama papierosów jest niedozwolona.
Tak.
Marlboro chciał palić, tam w moim aucie zdaje się śpiewa Sanach. Przepraszam bardzo panią Zuzannę, ja ją bardzo lubię, ale jeszcze nie znam dokładnie utworu Marcepan. Natomiast zupełnie poważnie, czy panu się podoba na przykład zakaz reklama wyrobów tytoniowych, alkoholu, tak daleko idący?
Panu chodzi o to, czy jakaś władza lokalna...
Nie, jakakolwiek państwowa na przykład. Wie pan, kiedyś były reklamy papierosów. Teraz mówimy nie, bo papierosy są szkodliwe i one nie powinny być reklamowane, bo są szkodliwe, bo ludzie chorują na raka, bo umierają i tak dalej.
Ja się przyznaję do tego, że jestem klasycznym liberałem, czyli zwolennikiem jak najmniejszej ingerencji państwa. Są takie problemy sporne, ja unikam wypowiedzi i jeżeli potrafilibyśmy udowodnić, że po pierwsze spożycie danej substancji jest szkodliwe, a po drugie zakaz może zmniejszyć, to bym się zastanawiał nad jego utrzymaniem, ale w tym przypadku to jak na razie nie mamy informacji, ja nie mam informacji, czy zakaz reklamy, nie wiem, chodziło o co, alkohol?
O papierosy.
O papierosy jest rzeczywiście skuteczny.
Zakaz reklamy alkoholu obowiązuje, a małpki cieszą się nieustannie.
No właśnie, więc pan tu daje przykład, że nie ma sensu
czasami dawać, chyba nie do końca.
Znaczy nie ma sensu, żeby dawać nieskuteczne, emitować czy wprowadzać w życie nieskuteczne zakazy. Ale na początku musi być wiadomo, że czy jest jakiekolwiek moralne uzasadnienie dla zakazu. A drugie pytanie wtedy, jeśli jest, czy jest skuteczny.
No dobrze, ale wie pan, że pomysły, by nakazywać lub zakazywać, pojawiają się przecież nie tylko
nakazywać
w Polsce.
To jest zupełnie coś innego niż zakazywać.
Tak, ma pan rację, nakazywać można.
Nakazywanie jest dużo gorsze.
Dobrze, profesorze, jak pan wie, Unia Europejska podjęła już decyzję. Czym pan jeździ? Głównie rowerem i metrem, to wiem.
Metrem,
ale ma pan jakiś
metrem,
samochód?
Bo akurat mam szczęśliwie metro niedaleko.
A ma pan samochód?
Mam samochód, tak.
Jaki?
Jeśli mogę... Audi, od już tam lat.
Nie chodziło mi o markę nawet.
Tak.
Spalinowy?
Diesel.
Diesel, spalinowy.
Tak.
Diesel jest spalinowy.
Tak.
No to wie pan, że jakby pan chciał sobie kupić nowe Audi po 2035 roku, to będzie to musiało być Audi elektryczne.
Tak, chodzi panu o to, czy ten zakaz jest przedwczesny, czy w ogóle potrzebny i tak dalej, tak?
Tak.
No dość szybki termin, muszę powiedzieć. Tak się, jeżeli miałbym wypowiadać się co do szybkości wprowadzenia tego terminu, to miałbym obiekcje.
Znaczy miałby pan obiekcje, bo widzi pan, bo tu jest problem taki, że to jest element pewnej szerszej polityki Unii Europejskiej. Przecież nie chodzi tylko o spaliny, to jest cały program Fit for 55, no, który jest tłumaczony tym, że musimy zadbać o nasz klimat. Nasz, czyli całej Ziemi, rzecz jasna, nie tylko nasz tu w Polsce. No i z tego powodu będą nakładane opłaty za korzystanie z różnych, no właśnie za opłaty za emisję gazów cieplarnianych. Czynsze mają wzrosnąć, wzrośnie opłata za prąd, za no właśnie, za paliwo. Zresztą za paliwo być może nie już tylko przez krótko, bo zaraz będą te samochody tylko elektryczne. Najczęściej ludzi mówi, nie chcemy być do tego zmuszani. Namawiajcie nas, owszem, ale nie zmuszajcie. A część mówi, nie, to dobrze, bardzo dobrze, trzeba walczyć o klimat. A pan gdzie jest w tym gronie?
Żeby cokolwiek ocenić, nie unikam.
Klasyczny liberał Leszek Balcerowicz.
Proszę pana, to trzeba wiedzieć, jaki w ogóle wkład do walki z ociepleniem ma dać określony zakaz i na tej podstawie formułować opinię, tak czy nie?
Wie pan, że pan otwiera puszkę Pandory.
Dlaczego?
Bo tu się zaczyna, tu jest spór. Jak pan powie, że ten wpływ jest niewielki, to nazwą pana denialistą.
No to co z tego? Jeżeli jest niewielki albo żaden, no to tylko człowiek bez zmysłu krytycznego będzie popierał bezsensowne zakazy. Ja mówię w tej chwili, nie opowiadam się tej konkretnej sprawie, tylko że tak powiem co do metodologii.
No dobrze. Ale wie pan, że w tej sprawie znajdzie pan zawsze dwóch ekspertów. Jeden powie, że tak.
Nie,
jest,
no nie jest tak, że zawsze, nigdy nie wiadomo, bo na takiej zasadzie czasami wiadomo.
Jak pan proponował pewną politykę gospodarczą, mówiąc, że ekonomia jest nauką ścisłą i tylko tak można dojść do celu, to zaraz znajdowali się ludzie, i ja nie mówię o wariatach, ale na przykład, nie wiem, Ryszard Bugaj, profesor Ryszard Bugaj, którzy mówili, nie, Balcerowicz nie ma racji, trzeba to
znaczy,
inaczej.
Znaczy pan chyba nie cykuje Bugaja, jeszcze tego jest, nie wynika, że nie był oponentem. Natomiast, ja nie wiem, chyba nawet nie mówiłem, że jest ekonomia nauką ścisłą, choć jest najbardziej ścisłą w pewnych dziedzinach niż inne nauki społeczne. Ale jeżeli się ma inflację 20-30% miesięcznie, a tak było w końcu 1989 roku, no to jest oczywiste, że to jest bardzo poważna choroba. To jest choroba pieniądza, bo na dużo jest pieniędzy i coś trzeba z tym zrobić. I tu akurat ekonomia jest ścisła. To znaczy, że jeżeli mamy dużo, szybko przerasta ilość pieniądza w rękach konsumentów, no to mamy inflację.
To pan postanowił zabrać pieniądze.
No, żeby nie było inflacji. Ale to pan zabrać pieniądze brzmi strasznie. Zabrać puste pieniądze już nie tak.
Zgoda. Profesorze, dlatego ja z panem nie prowadzę tutaj, znaczy z dwóch powodów nie prowadzę z panem teraz tutaj poręki. Po pierwsze, bo nie czas, a po drugie, umówmy się, że moje kompetencje są żadne.
Ale każdy rozumie, pan jest zbyt skromny.
Nie,
każdy rozumie, że jak jest za dużo pieniądza, to rosną ceny.
Ja mam instynkt samozachowawczy. Polemikę z panem na temat wykresów, które pan przyniósł, nie podejmuje się polemiki z panem. Ale pytam pana raczej o taką postawę. Cały czas ta rozmowa krąży wokół jednego tematu. Wokół tego, jak bardzo osamotniony musi być Leszek Balcerowicz we współczesnym świecie. I to nie dlatego, że nie zna piosenkarki Sanach, tylko dlatego, że świat współczesny nie chce się przyznawać do liberalizmu. Odchodzi od liberalizmu. Może pan jest po prostu, proszę wybaczyć, excuse le mot, może pan jest po prostu dinozaurem.
Ja mam ponad 400 tysięcy followers na Twitterze. I ja mówię sobie codziennie. Ja mam ponad 100 tysięcy na Facebooku. Mam całe grono uczestników moich wykładów. Bywam na różnych uczelniach. Jak pan to mnie określił uprzejmie?
Dinozaurem.
Więc jeżeli jestem dinozaurem, to bardzo popularnym.
Bardzo popularnym dinozaurem dzisiaj rozmawiałem w takim razie. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Był państwa i moim gościem. Kłaniam się nisko. Do widzenia.